To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku.
Czy ukraińskie zboże naprawdę zostanie odblokowane przez Rosjan?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski, a Państwa i moim gościem w podcaście 8.10 jest dziś Patryk Kugiel, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana, witam słuchaczy.
Blokowanie niemal od początku wojny ukraińskich produktów rolnych sprawiło już, że ich ceny na światowych rynkach bardzo wzrosły, a eksperci od tygodni alarmują, że światu grozi globalny kryzys żywnościowy. W ubiegły piątek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ogłosił w Stambule, że po długich negocjacjach Rosjanie i Ukraińcy zawarli układ umożliwiający odblokowanie 3 ukraińskich portów, skąd w ciągu najbliższych kilkunastu dni powinny wreszcie wypłynąć statki ze zbożem. Obie strony nie podpisały jednak porozumienia ze sobą, lecz każda oddzielnie. Z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i sekretarzem generalnym ONZ Guterresem. Bardzo aktywny w dojściu do rozwiązania zbożowego pata był też działający nieco za kulisami prezydent Senegalu Macky Sall, ostrzegający zachodnią opinię publiczną przed potencjalną klęską głodu w Afryce i wywołaną przez nią nową, ogromną falą migracji. Proszę powiedzieć, na czym dokładnie polega ten zbożowy deal, na który przystała Rosja? Na przykład kto i jak będzie kontrolował ładunki i gwarantował bezpieczeństwo statków na zaminowanych przecież w tej chwili wodach?
Ja myślę, że tutaj jeszcze do końca wszystkiego nie wiemy. Zresztą działania Rosji pokazują, że tutaj trzeba mieć ograniczone zaufanie. To pewnie będzie jeszcze doszczegóławiane w najbliższych tygodniach. Tutaj i Turcja, i ONZ pewnie ma do odegrania jakąś ważną rolę. No ale ja bym powiedział tak, że może my też przeceniamy znaczenie tego dealu zbożowego między Ukrainą a Rosją. I generalnie troszkę może przywiązujemy nadmierną uwagę do łączenia globalnego kryzysu żywnościowego z wojną na Ukrainie, bo musimy powiedzieć, że ten kryzys żywnościowy zaczął się jeszcze przed wojną. Także wojna nie spowodowała kryzysu żywnościowego. Ona pogorszyła złą już sytuację na rynku żywnościowym globalnym. I faktycznie w następstwie wojny, w marcu, ceny żywności skoczyły o kilkanaście procent, ale od tamtego czasu zaczęły na globalnych rynkach już spadać. I tutaj ten deal zbożowy ma też taką funkcję uspokajającą dla rynków, zwiększającą zaufanie i pewnie będzie pogłębiał ten trend spadkowy cen żywności. Ta cena żywności w czerwcu wzrosła rok do roku o 23%. To nie jest jeszcze, prawda, nadzwyczajnie wielka liczba. Co prawda w różnych gatunkach żywności, w różnych rodzajach te fluktuacje mogą być większe. Sama pszenica rok do roku wzrosła według Światowej Organizacji do Spraw Wyżywienia o 48%, więc to jest faktycznie ogromne wyzwanie dla wielu krajów importujących te produkty. No ale pamiętajmy, jakby znaczenie Ukrainy dla globalnego rynku żywnościowego jest istotne, ale często chyba przeceniamy to znaczenie, bo często w przeszłości mieliśmy takie sytuacje, że nie wiem, susza w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku spowodowała większe ubytki w podaży zboża globalnie niż to, co się dzisiaj dzieje z uwagi na wojnę w Ukrainie. Więc mi się wydaje, że ten deal z piątku jest też elementem takiej globalnego teatru, globalnej kampanii informacyjnej, jaką tak naprawdę Rosja rozgrywa razem z Zachodem, grając w to, komu się uda przypisać łatkę i odpowiedzialność za tą złą sytuację międzynarodową. Znaczy Rosja stara się przekonać swoich partnerów w Afryce czy w Azji, że kryzys żywnościowy to jest wina sankcji zachodnich nałożonych na Rosję i utrudnień w handlu zbożem i energią. Natomiast Zachód stara się jednoznacznie pokazać, że to wszystko zaczęło się od ataku Rosji na Ukrainę i w związku z tym odpowiedzialność za globalny kryzys żywnościowy ponosi Rosja. A rzeczywistość jest jednak trochę bardziej skomplikowana.
No właśnie, Rosjanie próbują zorkiestrować swoje działania. Wraz z ogłoszeniem porozumienia Moskwa wysłała swojego szefa dyplomacji, Siergieja Ławrowa, w tournée po państwach afrykańskich. A w weekend w Kairze spotkał się także z przedstawicielami Ligi Państw Arabskich. Przekaz Ławrowa do Arabów i Afryki brzmi, jak pan wspomniał, to nie Rosja eksportuje głód, winny jest kolektywny Zachód. A w relacjach z Rosji z tym regionem świata nadszedł początek nowej ery, to znaczy przejście w kierunku prawdziwego multilateralizmu, a nie takiego, jaki próbuje narzucać Zachód. Według Ławrowa za kryzys żywnościowy faktycznie odpowiadają nałożone na Rosję przez, cytuję, kolektywny Zachód, on zawsze tak mówi, sankcje. Mówił, tu nie chodzi o Ukrainę, ale o przyszłość całego porządku świata. Tu akurat nie bez racji, ale dodał, wmawiają wam, że wszyscy muszą przestrzegać jasnych zasad, ale te zasady są pisane przez Zachód, który zawsze patrzy wyłącznie na swoją korzyść. Dodał też, że Rosja nie jest splamiona zbrodniami kolonializmu, nie narzuca niczego innym i nie uczy ich jak żyć. Przeciwnie, zawsze szczerze wspierała mieszkańców Afryki w ich walce o wolność od jarzma kolonizacji. Czy kraje globalnego południa, mówiąc potocznie, kupują tę wątpliwą retorykę, bo ich resentyment wobec Zachodu jest nadal tak silny, czy po prostu pragmatycznie podchodzą do wojny w Ukrainie, oczekując wyłącznie stałych dostaw żywności i surowców?
Ja myślę, że w Afryce, tak samo jak w innych krajach rozwijających, jest podatny grunt na tego typu retorykę i propagandę rosyjską. I to widzieliśmy chociażby przy tym ważnym głosowaniu w ONZ-cie na początku marca, gdzie no, ponad 130 państw zagłosowało przeciwko Rosji, to znaczy potępiło rosyjską inwazję na Ukrainę, ale ciągle no, 50-60 państw albo nie przyszło na głosowanie, albo się wstrzymało od zabrania głosu. W związku z tym to pokazuje, że jest duża grupa państw i to dotyczy na przykład połowy państw w Afryce, które nie potępiły działań Rosji. I to wynika pewnie z kilku różnych powodów. Po pierwsze, z tego, że Rosja jest ważnym partnerem dla wielu państw afrykańskich, tak? Czy to w zakresie dostaw uzbrojenia i bezpieczeństwa, czy w zakresie właśnie dostaw żywności, tak? Bo to dużo ważniejszym partnerem dla państw afrykańskich w zakresie dostaw żywności jest Rosja, a nie Ukraina. Jest kilkanaście państw w Afryce, które no, ponad 50%, a czasem 90% żywności odbierają właśnie z Rosji, a niewiele takich jest z Ukrainy. Więc to jest pewne uzależnienie od Rosji w tych państwach. No ale drugi powód jest taki właśnie, o czym pan mówi, to znaczy tam jest ten podatny grunt, tak? Po latach nie tylko kolonializmu jest duży resentyment antyzachodni, ale też takie przeświadczenie o dwulicowości i podwójnych standardach, jakie Zachód kolektywny stosował w ostatnich latach, tak? Bo wielu ludzi w Afryce czy w Azji pyta się w ten sposób, to znaczy wy oczekujecie od nas, żebyśmy potępili Rosję i tutaj zajęli jakieś jasne stanowisko w wojnie w Ukrainie. No a od wielu lat patrzycie neutralnie, nic nie robicie, chociażby z wojną w Jemenie, gdzie kilkanaście milionów ludzi jest zagrożonych głodem, prawda? Czy wskazując na interwencje zachodnie w Iraku czy w Libii i tak dalej. Więc tam jest duży pokład no, takich nastrojów antyzachodnich, które Rosja stara się właśnie w tym momencie wykorzystać, wykorzystując do tego też no, swoją pozycję głównego eksportera żywności.
No, nazajutrz po ogłoszeniu tego porozumienia dwie rosyjskie rakiety Kalibr spadły na port w Odessie, mimo że w dokumentach podpisanych dzień wcześniej, co zresztą osobiście podkreślał rosyjski minister obrony Szojgu, znalazło się zobowiązanie, że trzy zbożowe porty Odessa, Jużny i Czarnomorsk nie będą atakowane. Dlaczego świat ma w tej sytuacji w ogóle ufać, że jakiekolwiek porozumienia będą przestrzegane przez Rosję?
No to jest pewnie bardzo ogólne i filozoficzne pytanie, które można stosować w każdym zakresie, tak? W relacjach z Rosją. Na ile wiarygodnym partnerem Rosja pozostaje dla kogokolwiek dzisiaj, tak? To nie tylko w odniesieniu do tego jednego układu, ale no, w każdej innej sprawie. No, państwo, które łamie swoje własne zobowiązania i to nazajutrz, no, w naszej opinii przynajmniej, nie jest wiarygodnym partnerem. Ale ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę na takie zagrożenia wynikające z tego układu z rosyjsko-ukraińskiego w sprawie zboża, że uruchomienie transportów zboża z portów odeskich to oznacza udrożnienie szlaków w dwie strony, tak? Więc nie tylko ewentualnie, jeżeli obie strony wdrożą to postanowienie, no to nie tylko statki z żywnością będą mogły wypływać z portów ukraińskich, ale też ewentualne okręty wojenne rosyjskie mogłyby wpływać do tych portów. Tak? Jakby to oznacza rozminowanie chociażby tutaj wybrzeża. Więc teoretycznie zwiększa to zagrożenie też dla Ukrainy ewentualnym atakiem ze strony morza, ze strony Rosji.
No, z drugiej strony Ukraińcy dostali sporą ilość pocisków przeciwokrętowych, nowoczesnych, precyzyjnych, więc z tej strony być może czują się pewni.
Czują się już bezpiecznie. Mhm. No ale to wiąże się właśnie z tym ograniczonym zaufaniem do strony rosyjskiej, prawda? Więc jeżeli żadne umowy ich niczym nie ograniczają, no to można się spodziewać też jakiegoś podstępnego, zmasowanego ataku ze strony morza na Odessę.
No ale co ciekawe, Rosjanie musieli zrezygnować z żądania, by ich przedstawiciele dokonywali powtórnej kontroli ładunków już w portach Ukrainy. Oczywiście dopuszczeniu rosyjskich inspektorów na swoje terytorium kategorycznie sprzeciwił się Kijów, słusznie. W rezultacie to, co ostatecznie statki płynące po zboże przywiozą do Odessy, a mogą wziąć dodatkowy ładunek już na morzu przecież, pozostanie ukryte przed Rosją. Czy to furtka dla zwiększenia zaopatrzenia Ukraińców na przykład w broń?
No pewnie takie podejrzenia można mieć, aczkolwiek patrząc na to, co się działo w ostatnich miesiącach, wydaje się, że to nie jest jakoś specjalnie ważne, tak? Że ta broń na Ukrainę trafiała dotąd w coraz większych ilościach innymi drogami, więc to oznaczałoby może zwiększenie przepustowości, tak? W dostawach na Ukrainę i zmniejszenie kosztów dostaw uzbrojenia. Ale z punktu widzenia ukraińskiego nie wydaje mi się to tak szalenie istotne, żeby ryzykować właśnie tą wiarygodność, tak? Bo o ile Rosja tej wiarygodności już nie ma, to Ukraina jednak ciągle zabiega o utrzymanie swojej silnej pozycji, poparcia międzynarodowego dla swojej sprawy. Więc skoro nie jest przyciśnięta do muru, skoro te dostawy broni idą inną drogą, to wydaje mi się, że byłoby nieodpowiedzialne ze strony sojuszników Ukrainy i samej Ukrainy, żeby wykorzystywać tą trasę do dozbrajania, co by łamało warunki tego postanowienia i podważało wiarygodność Ukrainy, więc wydaje mi się, że tutaj taka możliwość jest niewielka.
Ukraińska ambasador w USA potwierdziła w niedzielę, mimo tego ataku rakietowego na Odessę, że Kijów zrobi wszystko, by wypełnić swoją część porozumienia i nakarmić świat. Pan wspomniał o tym, że ukraińskie zboże wcale nie jest czynnikiem kluczowym, przeważającym dla sytuacji żywnościowej globalnie. No ale jak przypomniał tego samego dnia Financial Times, w ukraińskie zboże stanowi na przykład aż 80% importu Libanu. A Ukraina zaopatrywała też w ostatnich latach na wielką skalę Syrię, Libię, Somalię. Według szacunku Afrykańskiego Banku Rozwoju Ukraina i Rosja łącznie dostarczają ponad 40% potrzebnej Afryce pszenicy. Z drugiej strony wznowienie eksportu z Ukrainy, gdzie czeka ponad 22 miliony ton ziarna, powinno przynosić Kijowowi, jak ocenia prezydent Zełenski, aż miliard dolarów tygodniowo. Dlaczego Rosja uznała, że skorzysta na porozumieniu bardziej niż Ukraina?
Żywność jest ważnym dzisiaj argumentem w relacjach właśnie Rosji z krajami rozwijającymi się. W związku z tym Rosja nie mogła całkowicie tutaj pominąć retoryki ukraińskiej i zachodniej i nie mogła tutaj występować jako państwo, które blokuje jakieś globalne rozwiązania dla kryzysu żywnościowego. Stąd może właśnie działa tak dwutorowo. Tak? Z jednej strony godzi się na takie porozumienie, żeby wysłać jakiś pozytywny sygnał w świat, a z drugiej strony będzie nadal torpedować możliwości eksportu żywności z Ukrainy. No ale pamiętajmy jednak, że no właśnie te statystyki, które podają łącznie zaopatrzenie państw afrykańskich czy azjatyckich w zboża z Rosji i Ukrainy, one trochę nie są do końca precyzyjne, bo z reguły w pewnie 70-80 przypadkach to oznacza, że to zboże płynie z Rosji, a nie z Ukrainy. Ukraina wyeksportowała głównie pszenicę do Indonezji, do Pakistanu, do państw azjatyckich, a jeżeli chodzi o Bliski Wschód i Afrykę, to tam jednak głównym, zdecydowanie najważniejszym dostawcą była Rosja. I Rosja, jakby tutaj eksport żywności z Rosji nie jest objęty sankcjami, mimo tego, o czym właśnie rosyjska dyplomacja głosi wszem i wobec, no statki, które wiozą żywność, są wyjęte spod sankcji unijnych i one mogą jakby dalej docierać do odbiorców. Więc tutaj po prostu toczy się globalna wojna propagandowa, kogo można obwinić odpowiedzialnością za tą trudną sytuację. No ale zobaczymy na statystyki FAO, Organizacji ONZ do spraw rolnictwa, to zobaczymy, że no w tym roku produkcja żywności, produkcja zbóż, pszenicy, zapasy tej żywności są na podobnych poziomach jak przed rokiem. To znaczy handel samymi zbożami według projekcji FAO ma nieznacznie spaść w tym roku. I to są spadki no, w samej pszenicy rzędu niecałych 3 milionów ton pszenicy, co jest jakieś 1,5% handlu pszenicą na świecie. Tak? To są ubytki, które można zaspokoić z innych miejsc, tylko jakby na rękę jest chyba obu stronom, żeby podkreślać to znaczenie z jednej strony Ukrainy jako tego spichlerza świata, a z drugiej strony Rosji jako kluczowego gracza na tym rynku.
No właśnie, bo Rosja obecnie dysponuje dosyć dużą nadwyżką zbóż, dodatkowo powiększaną o to, co zrabowała już na zajętych przez swoją armię terytoria Ukrainy. Ponadto w tym roku Rosjanie mają mieć rekordowe plony, aż 130 milionów ton. To jest o 10 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Czy z takim potencjałem Rosja będzie w stanie kontrolować w najbliższych miesiącach światowy rynek żywnościowy i dyktować ceny?
No, Rosja jest zdecydowanie największym przynajmniej eksporterem pszenicy i to zdecydowanie, więc ma duży wpływ na to, jak się te rynki kształtują, tak? I wstrzymanie eksportu zboża właśnie przez Rosję, tak? To nie Ukrainę, ale przez Rosję może spowodować zakłócenia i znowu kolejny wzrost cen żywności, więc faktycznie Rosja ma tutaj silne karty. Oczywiście to się różni w zależności od rodzaju zbóż, tak, czy żywności ogólnie, no ale w kilku kategoriach to właśnie Rosja jest tym największym liderem, producentem i eksporterem zbóż i w tym pszenicy. I tą kartą prawdopodobnie Rosjanie będą aktywnie grali. Oczywiście nie ma tutaj jakiegoś, nie ma tu jakiejś sytuacji monopolu rosyjskiego, więc na te ceny na światowych rynkach też państwa zachodnie, inni producenci mogą wpływać, tak, zwiększając własną podaż, czy używając, wykorzystując zasoby strategiczne, które każde państwo gromadzi na swoim terytorium. Więc wydaje mi się, że ta rozgrywka żywnościowa i kryzys żywnościowy jeszcze się nie skończył, bo jakby podgrzewanie tej atmosfery jest zdecydowanie w interesie Rosji, tak? To znaczy poprzez zwiększanie kryzysu, pogarszanie tej sytuacji żywnościowej, zwiększanie kryzysu żywnościowego, no można wpływać na to, że ceny żywności będą rosły globalnie, więc to będzie prowadziło do destabilizacji tych państw biednych w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, co negatywnie będzie się odbijało na sytuację w Europie, prawda, poprzez ruchy migracyjne czy destabilizację polityczną. I też nastroje antyzachodnie, tak? Więc ta globalna wojna informacyjna o to, kto jest odpowiedzialny za kryzys żywnościowy, będzie się dalej toczyła w najbliższych miesiącach i tutaj Zachód ma dużą rolę do odegrania, nie tylko w samej wojnie informacyjnej, ale też w uruchomieniu jakichś specjalnych programów pomocowych dla tych ludzi dotkniętych niedożywieniem i jakimś brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, bo mamy ponad 340 milionów ludzi niedożywionych na świecie. To jest największa w historii grupa ludzi, którym grozi głód. Mamy 44 państwa, w większości w Afryce, 30 z nich w Afryce, które faktycznie znajdują się w sytuacji no, takiego zagrożenia głodem i tutaj Rosja może z jednej strony podgrzewać tą sytuację i przerzucać z drugiej strony odpowiedzialność za to na Zachód i na sankcje zachodnie. Więc żeby Zachód nie znalazł się w defensywie, musi jednoznacznie przypominać ciągle o tym, skąd się wzięły sankcje i czego one dotyczą i że nie dotyczą żywności. A z drugiej strony musi zwiększyć swoje wsparcie humanitarne i makroekonomiczne dla tych państw, które zwłaszcza po COVID-zie nie mają własnych zasobów do tego, żeby się przed rosnącymi cenami żywności jakoś obronić i żeby je stabilizować.
On tu pewnie zgodziłby się z panem Andrii Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy, który mówił w weekend: Rosjanie systematycznie i cynicznie wywołują kryzys żywnościowy. Terror głodem trwa, a świat musi działać. Są dwie najlepsze gwarancje bezpieczeństwa żywnościowego. Skuteczne sankcje wobec Rosji i więcej broni dla Ukrainy. Z kolei Ławrow ogłosił, że jakiekolwiek negocjacje pokojowe z Kijowem nie mają teraz sensu, bo, cytuję, ukraiński reżim jest niepoważny. Co musi się wydarzyć, aby Rosjanie zaczęli negocjacje pokojowe z Kijowem?
No to jest trudne pytanie na pewno. Pewnie tutaj do odegrania rolę mają Stany Zjednoczone, tak? Bo dla Rosji Ukraina pewnie nie jest tutaj najważniejszym wrogiem i partnerem w tej wojnie. Jakieś gwarancje ze strony Zachodu to jest pewnie coś, na co czeka Władimir Putin. I jakiś nowy, prawda, układ podziału wpływów i znaczenia w Europie. No coś, co na dzień dzisiejszy wydaje się niemożliwe do osiągnięcia. No ale to pewnie jest też pytanie, które eksperci od spraw Ukrainy i od Rosji zadają sobie jakby bardzo często. Tak naprawdę do końca nie wiemy, co jest, co siedzi w głowie Władimira Putina i jak daleko jest gotowy posunąć się, żeby osiągnąć swoje cele. Wydaje się tylko tyle, że czas gra niestety na korzyść Rosji, to znaczy i zbliżająca się zima, i kwestie cen surowców energetycznych, i właśnie kwestia cen surowców spożywczych, o czym rozmawialiśmy. No to są czynniki, które będą wpływały destabilizująco na otoczenie Unii Europejskiej, na nią samą i będzie budowało atmosferę do jak najszybszego zakończenia wojny. I jak będziemy dość zmęczeni wojną, to pewnie będzie większa gotowość w różnych zachodnich stolicach do tego, żeby zaakceptować warunki, jakie Rosja nam zaproponuje. Także niestety ta wojna pewnie będzie długo trwała, bo na dzień dzisiejszy jest to w interesie Putina i tylko on powie, kiedy i na jakich warunkach ona się może skończyć.
No rzućmy jeszcze okiem na sytuację w regionie. Turcja, państwo należące do NATO, sprzedaje swoje drony Ukrainie. Iran zamierza przekazać setki swoich dronów Rosjanom. Jednocześnie Teheran gości wspólnie Erdogana i Putina i ogłasza warte 40 miliardów dolarów inwestycji rosyjskiej w Iranie, chociaż irańska ropa konkuruje na rynkach z rosyjską. Z kolei Erdogan, zmagający się z kolosalnym kryzysem gospodarczym i spadkiem poparcia w kraju, planuje operacje militarne w Syrii, gdzie aktywni przeciwko wspieranemu przez Rosję Asadowi działają także Irańczycy. Proszę wyjaśnić, co to właściwie jest za rozgrywka i kto tu bardziej rozgrywa kogo?
Ja myślę, że każdy próbuje maksymalizować swoje korzyści w sytuacji wielkiego chaosu i jakichś przetasowań na scenie i regionalnej, i globalnej. Więc to jest czas takich przeformułowywania sojuszy, wielowektorowej polityki, partnerstw z wrogami i z sojusznikami jednocześnie. I to jest zjawisko globalne, które obserwujemy też i w Azji, i w Afryce. Takiego pragmatyzmu i realpolitik, która wkrada się czy dominuje już w polityce zagranicznej wielu państw w regionie. Więc Iran po prostu pod presją zachodnich sankcji też widzi dla siebie okazję, tak? Że z jednej strony jest duży apetyt dla ropy irańskiej, a z drugiej strony jest cennym, staje się jeszcze bardziej cennym sojusznikiem dla Rosji. No, różne kraje łączy niechęć i odrzucenie przez Zachód. Więc państwa, które czują się pariasami systemu międzynarodowego z uwagi na ich wcześniejszą politykę, mają możliwość do tego, żeby tworzyć jakby w grupie, próbować przeciwstawić się polityce Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. No i tutaj Rosja, która też była przecież od wielu lat sojusznikiem Syrii, Asada, i dość blisko współpracowała z Iranem, no stara się nie dopuścić do jakiegoś pojednania irańsko-zachodniego i wzmacniać taki antyzachodni sojusz. Oczywiście największe znaki zapytania budzi tutaj postawa Turcji, która jest członkiem NATO i domniemanym sojusznikiem Zachodu, no ale która też próbuje rozgrywać własną grę i załatwiać własne interesy. No tutaj pewnie chodziło głównie o tą inwazję na część Syrii i ataki w Iraku, więc ja bym powiedział, że po prostu obserwujemy okres jakichś przekonfigurowań, które pozwalają, znaczy prowadzą do większej destabilizacji tego regionu i dopiero coś pewnie za jakiś czas zobaczymy, co się z tego wszystkiego wyłoni. Na razie są testowane różne możliwości i Rosja próbuje budować swój front antyzachodni, nie tylko z Chinami, ale właśnie z Iranem, czy wyłuskując tych sojuszników w krajach afrykańskich.
Afryka martwi się głównie o żywność, natomiast Zachód rzeczywiście bardziej o surowce energetyczne. W tym kontekście i wobec powściągliwych działań państw OPEC z Zatoki Perskiej, które niechętnie zwiększają wydobycie, ważne jest to, że rozwiała się chyba ostatnia nadzieja, że Teheran zgodzi się powrócić do porozumienia nuklearnego, czyli wymienić zamrożenie programu atomowego na zniesienie sankcji, co zbliżyłoby go do Zachodu. Rozmowy w tej sprawie trwały miesiącami, zakończyły się fiaskiem i można się domyśleć, że Rosja maczała w tym palce, bo ewentualne zdjęcie embarga na ropę z Iranu wywołałoby spadek cen surowca kluczowego dla rosyjskiego budżetu wojennego. Czy zbliżenie Iranu z Rosją może być trwałe wobec tej sytuacji w regionie, czy jest tylko doraźne?
Ja myślę, że to w dużej mierze zależy od polityki Zachodu, bo ta polityka Iranu jest trochę reakcją na to, jak Iran, jakby jaką pozycję zajmował przez lata. Jeżeli Donald Trump nie wycofałby się z tamtej umowy nuklearnej Stanów Zjednoczonych podpisanej przez Obamę z Iranem, no to pewnie Iran dzisiaj byłby w zupełnie innym miejscu, tak? I by dzisiaj dostarczał ropę do Europy i na cały świat, więc w Iranie jest duży brak zaufania wobec Stanów Zjednoczonych i to był jeden z czynników, dlaczego ta umowa, nie udało się do niej wrócić i ją na nowo jakoś podpisać. Irańczycy domagali się różnych dodatkowych gwarancji, że Amerykanie już się nie wycofają z takiego porozumienia. Coś, co było w zasadzie dla Amerykanów też w ich systemie politycznym niemożliwe do zrobienia. No i ten impas trwał przez tyle miesięcy, że Irańczycy tylko chyba potwierdzili swoją nieufność wobec Zachodu i w tej sytuacji nie mają zbyt wielu innych alternatywnych opcji, tak? Jeżeli dalej nie mogą sprzedawać swojej ropy i są izolowani międzynarodowo, no to będą zwracać się tam, gdzie chcą inni robić z nimi interesy i z nimi rozmawiać, czyli do Rosji w pewnym zakresie właśnie współpracy energetycznej czy zbrojeniowej, ale przede wszystkim do Chin, tak? Więc Iran staje się dzisiaj bardzo ważnym sojusznikiem na Bliskim Wschodzie dla Chin i dla realizacji chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku w regionie, gdzie prawda, Amerykanie wycofali się też z Afganistanu, gdzie wycofali się lata temu z Iraku. No, do tego regionu coraz aktywniej wkraczają Chiny. I o ile Rosja nie może być źródłem jakichś inwestycji i kapitału dla Irańczyków, którzy tego najbardziej potrzebują, no to Chiny tutaj będą partnerem z wyboru. No i ten sojusz, też takie partnerstwo chińsko-rosyjskie, no, do współpracy z chęcią zaprosiłoby Iran, który jest izolowany przez społeczność międzynarodową.
No, wygląda to, że szeroko rozumiany rejon Bliskiego Wschodu po raz kolejny w dziejach stanie się kluczowy dla losów ładu światowego. Moim Państwa gościem był dzisiaj Patryk Kugiel, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski i zapraszam do codziennego śledzenia wydarzeń nie tylko na Bliskim Wschodzie, na wyborcza.pl oraz do słuchania kolejnych odcinków podcastu 8.10. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.